Opowieść o świętym Antonim ojca Paulina Sotowskiego, przedstawiona w formie fikcyjnych listów świętego pisanych do jego siostry Marii. Czyta autor. Przeszedłem szkołę modlitwy. Droga Mario, jeszcze tego samego dnia wyruszyliśmy z bratem Reginaldem z Asyżu do pustelni na górze świętego Pawła. Na pierwszy nocleg zatrzymaliśmy się u braci w Città di Castello. Następnego dnia rano o świcie odprawiłem mszę świętą i cały dzień szliśmy tam przez góry, zatrzymując się na noc u jakiegoś księdza. Trzeciego dnia wieczorem dotarliśmy do naszej pustelni. I tam zaczęły się dla mnie błogosławione chwile. Brat Franciszek napisał regułę dla braci żyjących na pustelni. Życzył sobie, by w pustelni przebywało nie więcej niż 4 braci, którzy mieli dzielić się zajęciami. Przez tydzień 2 miało się oddawać modlitwie i tych nazywał synami, a 2 inni, których nazywał matkami, mieli w tym czasie iść do ludzi i zapracować na pożywienie dla wszystkich. Ponieważ nie liczono się z moim przybyciem, byłem 5. Brat gwardian zadecydował, że oni 4 będą się dzielić zajęciami zgodnie z regułą, a ja cały czas mogę pozostawać na miejscu i oddawać się modlitwie. Miałem jedynie co rano odprawiać mszę świętą oraz dbać o porządek w pustelni i w okolicy. Mieliśmy tam maleńką kapliczkę, w której przechowywaliśmy Najświętszy Sakrament i tam z początku najchętniej spędzałem czas. Ponieważ jednak i pozostali 2 bracia tam się często modlili, znalazłem w pobliżu pustelni niewielkie zagłębienie w skale, taką małą grotę i obrałem ją sobie za moje miejsce modlitwy, w którym czasem spędzałem całe dnie, a nawet noce. Co dzień o świcie odprawiałem mszę i odmawiałem z braćmi jucznię. Robiłem porządek w domu i wokoło domu, a potem już mogłem się modlić aż do wieczora. Gdy bracia pełniący rolę matek wracali do pustelni, zasiadaliśmy do posiłku. Choć przy posiłku obowiązywało nas milczenie, to niekiedy bracia kwestarze opowiadali o spotkanych ludziach, którzy prosili ich o modlitwę. Najczęściej matki prosiły, byśmy się modlili o zdrowie ich chorych dzieci. Do moich obowiązków należało posprzątać po wieczerzy i zabezpieczyć pozostałe pożywienie. Trwało to krótko, bo za całą zastawę mieliśmy tylko gliniane miski, które trzeba było umyć. A i strawy niewiele zostawało. Trzeba było ją tak złożyć w miskach, aby nie dobrały się do niej myszy czy inne stworzenia. Jeszcze po wieczerzy ukrywałem się w mojej grocie, gdzie niekiedy traciłem poczucie czasu i rozważałem tajemnice pańskie do samego rana. Z początku bardzo odczuwałem brak książek. W klasztorze kanoników miałem je zawsze na wyciągnięcie ręki, a tu nie było nawet Ewangelii, bo mieliśmy tylko lekcjonarz, w którym przepisano te fragmenty Pisma Świętego, które się czyta w niedzielę i święta. Najpierw więc rozważałem mękę pańską. Dobrze pamiętałem szczegóły zapisane przez każdego z ewangelistów. Przenosiłem się w myślach do Jerozolimy i starałem się doświadczyć to, co nasz Pan odczuwał w poszczególnych scenach męki, co czuła Jego matka i te osoby, które Go kochały. W moim sercu rodziła się ogromna wdzięczność za nasze zbawienie, którego Jezus dokonał. Potem rozważałem tajemnicę Jego wcielenia. od zwiastowania aż do znalezienia go 12-letniego w świątyni. A w końcu, przypominając sobie urywek Ewangelii, który czytałem podczas mszy, usiłowałem sobie przypomnieć, co w Ewangelii było przedtem, a co potem. Powoli odkryłem, że pamiętam prawie całą Ewangelię, a zwłaszcza słowa Pana naszego. Jeszcze później przypominałem sobie, co na temat poszczególnych słów Ewangelii pisali ojcowie Kościoła. I tak przypominałem sobie różne wypowiedzi, zwłaszcza świętych Augustyna i Bernarda. Podczas rozważania słów Ewangelii czasem przypominały mi się także różne fragmenty, a zwłaszcza obrazy ze Starego Testamentu związane ze słowami Jezusa. Ponieważ rozważania takie snułem codziennie, nie odczuwałem już braku książek, tylko czasem miałem ochotę sprawdzić, czy coś dobrze sobie zapamiętałem. Ale ta niemożność zaglądania do książek wcale mi nie przeszkodziła w rozważaniach i w modlitwie. Bo widzisz, siostro, z tych rozważań Bożego Słowa rodziła się moja modlitwa. Uwielbiałem Boga za to, że jest tak blisko nas. Uwielbiałem i dziękowałem Mu za całe stworzenie i za wszystko, co czynił, aby uratować każdego z nas. Dziękowałem Mu za to, że kieruje moim losem i że akurat teraz mogę tyle czasu poświęcić na modlitwę bez wyrzutu sumienia, że nie spełniam Jego woli. Byłem tam, Mario, szczęśliwy. Nie odczuwałem żadnych braków. Czasem, gdy usiłowałem popatrzeć na świat jakby oczami samego Boga, czułem, jakbym się oderwał od ziemi i patrzył na wszystko z wielkiej wysokości, jak orzeł. Gdy bracia po całym dniu pracy i zbierania jałmużny wracali, rozpowiadali o nieszczęściach i potrzebach ludzkich, przypominałem sobie również was, moją najbliższą rodzinę, przyjaciół, znajomych, towarzyszy z klasztorów. Nie mogę zaprzeczyć, pragnąłem czasem was zobaczyć. Pragnąłem zgadnąć, co robicie. Nie gniewaj się, siostrzyczko, za to, co powiem. Te pragnienia nie rodziły jakiejś trudnej do zniesienia tęsknoty. Wierzyłem, że będąc blisko Boga, jestem blisko was. Będąc tylko zwykłym człowiekiem, nie mógłbym zaradzić niektórym waszym potrzebom, ale będąc blisko Boga, wiedziałem, że mogę zarazić we wszystkich sprawach, które nie sprzeciwiają się woli Najwyższego. To było czasem uczucie niezwykłe. Wydawało mi się, że kieruję ku wam pełne miłosierdzia ręce Wszechmocnego. I byłem spokojny, pewny, że będąc blisko was, nie byłbym w stanie nic więcej uczynić. Pragnąłem, siostro, pozostać tam jak najdłużej. Ale wszystko skończyło się z dnia na dzień, lecz o tym opowiem ci innym razem. Bądź zdrowa, twój brat Fernando i brat wszystkich Antoni.